Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka In the Company of Women autorstwa Grace Bonney jest zbiorem krótkich rozmów i portretów ponad 100 kobiet działających twórczo oraz przedsiębiorczo. Bonney, założycielka serwisu Design Sponge, nie buduje tu jednej teorii sukcesu ani podręcznika prowadzenia firmy. Zamiast tego zestawia doświadczenia artystek, projektantek, pisarek, kucharek, muzyczek, właścicielek małych firm i innych niezależnych twórczyń. Bohaterki różnią się wiekiem, pochodzeniem, etapem kariery i rodzajem pracy, ale odpowiadają na podobne pytania o decyzje zawodowe, przeszkody, błędy, codzienne nawyki i źródła odwagi. Dzięki temu książkę można czytać zarówno od początku do końca, jak i wybiórczo, porównując odmienne drogi. Ważną częścią publikacji są fotografie wykonane w domach i pracowniach rozmówczyń. Nie pełnią wyłącznie funkcji ozdobnej, lecz pokazują materialne zaplecze pracy twórczej. Celem książki jest zwiększenie widoczności kobiet budujących własne praktyki zawodowe oraz przekazanie użytecznych, życiowych wskazówek bez udawania, że istnieje uniwersalna recepta na niezależność. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ponad 100 głosów zamiast jednego modelu kobiecej kariery. Najważniejszą decyzją kompozycyjną Grace Bonney jest rezygnacja z narracji o pojedynczej, wyjątkowej bohaterce. Autorka oddaje miejsce ponad 100 osobom, które pracują w odmiennych dziedzinach, od sztuk wizualnych i projektowania po gastronomię, media i działalność społeczną.
Taka forma ma znaczenie analityczne.
Pokazuje, że określenie przedsiębiorczość nie musi oznaczać wyłącznie szybko rosnącego startupu, wysokiego finansowania lub pracy w korporacji. Może opisywać także samodzielną praktykę artystyczną, małą markę, studio usługowe albo stopniowo rozwijaną działalność opartą na konkretnym rzemiośle. Powtarzalne pytania zadawane rozmówczyniom tworzą wspólną ramę, ale odpowiedzi nie układają się w jednolitą instrukcję. Jedna osoba może podkreślać rolę planowania, inna intuicji, jeszcze inna cierpliwości lub sieci bliskich relacji. Właśnie różnice są tu istotne, ponieważ ograniczają pokusę kopiowania cudzej biografii. Czytelnik nie dostaje wizerunku idealnej przedsiębiorczyni, lecz szeroki przekrój sposobów organizowania pracy i reagowania na niepewność. Książka zwraca też uwagę na reprezentację. Obecność kobiet z różnych środowisk, w różnym wieku i na różnych etapach rozwoju zawodowego poszerza katalog dostępnych wzorów.
Dramatyce jej wartość polega więc na porównywaniu doświadczeń, a nie na poszukiwaniu jednej odpowiedzi, którą można zastosować w każdej branży. Po drugie,
twórczość przedstawiona jako praca wymagająca decyzji biznesowych In the Company of Women łączy temat kreatywności z bardzo konkretnym wymiarem samodzielnego zarabiania.
Do wielu podobnych publikacjach twórcza praca bywa przedstawiana przede wszystkim jako ekspresja, pasja albo talent.
Bonney pokazuje natomiast, że utrzymanie własnej działalności wymaga również decyzji dotyczących odpowiedzialności, konsekwencji i relacji z odbiorcami.
Rozmowy dotyczą obaw, pomyłek oraz stopniowego uczenia się, a nie wyłącznie efektów widocznych z zewnątrz. To ważne przesunięcie perspektywy, ponieważ pozwala oddzielić atrakcyjny obraz niezależności od jej codziennych kosztów. Budowanie marki lub praktyki zawodowej obejmuje powtarzalną pracę, wybór priorytetów, radzenie sobie z ograniczonymi zasobami i akceptowanie okresów niepewności.
Książka nie redukuje tych spraw do technicznego biznesplanu, ale jasno sugeruje, że kreatywność i organizacja nie są przeciwieństwami.
Własny styl pracy może potrzebować struktury, aby przetrwać w dłuższym czasie. Z tego powodu pojawiające się rady o tworzeniu list zadań, zachowywaniu spokoju czy cierpliwości są bardziej niż hasłami motywacyjnymi. Odnoszą się do sposobu, w jaki twórczynie zamieniają pomysł w regularną praktykę.
Dla osób zaczynających działalność szczególnie użyteczne jest realistyczne założenie, że rozwój rzadko przebiega liniowo. Książka normalizuje korekty kierunku i uczenie się na błędach, nie romantyzując jednak trudności. Po trzecie, intuicja, rytuały i cierpliwość jako narzędzia codziennej pracy.
Jednym z najbardziej praktycznych wymiarów książki są powracające w rozmowach sposoby zarządzania codziennością. Bonnie nie przedstawia ich jako sztywnej metody produktywności, lecz jako osobiste rytuały, które pomagają utrzymać skupienie i odporność. Wśród przywoływanych praktyk pojawiają się m.in. medytacja, tworzenie list zadań, troska o momenty wyciszenia oraz świadome organizowanie dnia.
Ich znaczenie nie polega na tym, że każda osoba powinna kopiować ten sam harmonogram.
Chodzi raczej o rozpoznanie, że działalność twórcza potrzebuje warunków pozwalających regularnie podejmować decyzje, kończyć zadania i odzyskiwać perspektywę. Książka mocno akcentuje także zaufanie do własnej intuicji.
Nie oznacza ono ignorowania faktów czy porad innych ludzi, ale zdolność do rozpoznania, kiedy zewnętrzne oczekiwania oddalają twórczynię od jej wartości i kompetencji. Ten temat łączy się z cierpliwością. Wiele zawodowych przedsięwzięć wymaga czasu, zanim pojawi się stabilność, rozpoznawalność lub pewność co do obranej drogi.
Zestawienie intuicji z rytuałami tworzy rozsądny balans. Sama spontaniczność nie wystarcza do prowadzenia pracy, a sama dyscyplina może stać się oderwana od celu. Czytelnik otrzymuje więc nie gotową listę obowiązków, ale materiał do zaprojektowania własnych warunków działania.
Jest to szczególnie cenne w profesjach, gdzie granice między życiem prywatnym, tworzeniem i pracą zarobkową są płynne.
Po czwarte, relacje i wzajemne wsparcie jako część niezależności zawodowej. Tytuł książki podkreśla, że niezależna praca nie musi oznaczać działania w izolacji.
W wypowiedziach zebranych przez Bonnie istotne miejsce zajmują trwałe, znaczące relacje oraz gotowość do dzielenia się doświadczeniem.
To odróżnia publikacje od poradników, które przedstawiają karierę wyłącznie jako indywidualną rywalizację. Bohaterki mówią o własnych decyzjach i odpowiedzialności.
Ale historie wskazują, że rozwój często odbywa się w otoczeniu współpracowników, przyjaciół, mentorów, klientów i innych twórców.
Relacje mogą dostarczać informacji zwrotnej, pomóc przetrwać trudny okres lub otworzyć dostęp do nowych możliwości.
Nie są jednak pokazane jako prosty instrument zdobywania kontaktów.
Książka zwraca uwagę na ich długofalowy i wzajemny charakter. Ważne jest zarówno proszenie o pomoc, jak i przekazywanie wiedzy osobom, które dopiero zaczynają. Taki sposób myślenia ma szczególne znaczenie dla kobiet działających w branżach, w których ich osiągnięcia albo kompetencje bywały mniej widoczne.
Bonnie tworzy archiwum rozmaitych przykładów zawodowej sprawczości, a zarazem zachęca do budowania środowiska, w którym sukces jednej osoby nie musi ograniczać możliwości drugiej.
Praktyczny wniosek nie brzmi więc jedynie poszerzaj sieć kontaktów. Bardziej trafne jest pytanie, jakie relacje są zgodne z własnymi wartościami, komu można zaufać i w jaki sposób tworzyć przestrzeń dla kolejnych głosów.
That took sense, Bertrand, and Grandison, Berenix, Insett, and Rood, and Courier. That, the Torrent, Anden, and Tim Birkingers, Bodigay, Bekreet, and Turgent, in Kriafen.
Oryginalne fotografie kobiet w ich domach i miejscach pracy są integralną częścią koncepcji In the Company of Women. W książce o twórczości łatwo byłoby ograniczyć się do efektów końcowych, takich jak marka, produkt, wystawa czy publikacja.
Bonnie kieruje jednak uwagę również na przestrzenie, przedmioty i otoczenie, w których powstaje praca.
Dzięki temu czytelnik widzi, że zawodowa tożsamość nie jest abstrakcyjną cechą, lecz rozwija się w konkretnych warunkach. Pracownia może być osobnym studiem, ale może też stanowić fragment domu. Taki obraz jest ważny zwłaszcza dla osób, które porównują własne początki z wyidealizowanymi przedstawieniami kreatywnych zawodów.
Fotografii nie zastępują porad, lecz poszerzają ich sens.
Pokazują różnorodność estetyk i sposobów urządzania pracy, co wspiera główną ideę książki – nie istnieje jedna poprawna forma niezależnej kariery.
Wizualna warstwa buduje też bliskość między rozmówczyniami a odbiorcą.
Krótkie odpowiedzi zyskują kontekst, ponieważ są osadzone w rozpoznawalnych, codziennych miejscach.
Nie należy jednak traktować tego elementu jedynie jako dekoracji typu coffee table book.
Zdjęcia dokumentują obecność kobiet jako osób tworzących, zarządzających i podejmujących decyzje we własnych przestrzeniach. W połączeniu z wywiadami tworzą rodzaj zbiorowego portretu środowiska kreatywnego.
To właśnie połączenie tekstu i obrazu odróżnia książkę od zbioru samych cytatów albo tradycyjnego poradnika biznesowego.
Podsumowując,
In the company of women będzie najbardziej wartościowa dla osób, które myślą o własnej działalności twórczej.
Prowadzą małą firmę albo próbują nadać bardziej świadomy kierunek swojej pracy.
Szczególnie dobrze odpowie na potrzeby artystek, projektantek, autorek, rzemieślniczek i osób pracujących na styku kreatywności oraz przedsiębiorczości.
Nie jest to jednak książka ograniczona do jednej grupy zawodowej. Skorzystają z niej również czytelnicy zainteresowani reprezentacją kobiet w pracy, zmianą kultury zawodowej i sposobami budowania wspierających społeczności.
Jej praktyczna korzyść wynika z formy.
Krótkie rozmowy pozwalają zestawiać różne podejścia do błędów, rutyny, odwagi, odpowiedzialności i relacji, bez konieczności przyjmowania jednego systemu działania.
Książka nie zastąpi specjalistycznego przewodnika po finansach, marketingu czy prawnych aspektach prowadzenia firmy. Nie taki jest jej cel.
Jej użyteczność polega raczej na dostarczeniu realistycznego materiału do refleksji nad własną definicją pracy i niezależności.
Na tle typowych poradników biznesowych wyróżnia ją brak jednej dominującej narracji oraz szerokość reprezentowanych dziedzin.
Na tle albumów inspiracyjnych wyróżnia ją z kolei treść rozmów, obejmująca także trudności, pomyłki i niepewność.
W fotografii pracowni pogłębiają ten efekt, łącząc zawodowe decyzje z codziennym środowiskiem twórczyń.
To publikacja, którą można wracać do niej fragmentami, szukając nie wzoru do odtworzenia, lecz trafnych pytań i różnorodnych punktów odniesienia.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Grace Bonnie, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.